O, Mikołaj w tym roku już do mnie przyszedł, dzięki. Myślałem, że to dla mnie prezent. Chciałbym na początek przeczytać fragment, który poprzedza ten fragment czytany przez Mariusza, właśnie Ewangelii według świętego Łukasza. Jeśli macie z sobą dzisiaj Pismo Święte, otwórzcie proszę na stronie 1094. Posłuchajmy. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. I wtedy Maria poszła do Elżbiety, swojej kuzynki, jak czytaliśmy, czy słyszeliśmy podczas czytania. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy, że możemy teraz świętować Twoje przyjście, że możemy podczas Adwentu rozpamiętywać właśnie wydarzenia, które prowadziły do Twojego przyjścia. Dziękujemy Ci też za te święta Bożego Narodzenia i za to, Panie, że one objawiają Ciebie, że nadal, Panie, jesteś w centrum, pomimo właśnie różnych całego marketingu, Panie, to są święta o Tobie, to są święta o tym, Panie, kim Ty jesteś i co dla nas zrobiłeś. Dzięki Tobie, Panie, wyznajemy, mamy tyle radości, tyle zabawy. Dzięki Tobie, Panie, możemy być wolni, aby się radować w tym czasie. Prosimy Cię też, prowadź nas dzisiaj poprzez to rozważanie. Otwórz nasze serca, nasze uszy, abyśmy pojęli, Panie, Twoje drogi, abyśmy pojęli Twoją wolę. Amen. Kochani, dzisiaj będzie kazanie mariologiczne. Dzisiaj będzie kazanie mariologiczne. Czytany dzisiaj długi fragment z Ewangelii Łukasza dotyczy Marii, Matki Jezusa. I słuchajcie, część tego fragmentu to jest magnifikat. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Nie śpiewamy tego my jako Kościół, ale są inne kościoły protestanckie. Kościół ewangelicki, ewangelicko-augsburski śpiewa to. Kościół ewangelicko-metodystyczny też śpiewa magnifikat. My tego na razie jeszcze nie śpiewamy, może kiedyś będziemy. Oczywiście w kościele rzymskokatolickim też śpiewa się magnifikat. Jest to kantyk, tak, który jest śpiewany podczas nieszporów, czyli liturgii godzin, tak, która się wydarza zazwyczaj o zachodzie słońca. I oczywiście wiemy wszyscy, że Kościół rzymskokatolicki wykorzystuje również słowa dzisiejszego czytania, czy fragmenty z tego czytania. W swojej modlitwie za wstawiennictwem Maryi, tak? Wielu z nas zna tą modlitwę na pamięć, ale już się nie modlimy w ten sposób, co nie? Przynajmniej byście pokiwali głowami, co nie?
No, nigdy tak, żeśmy się nie modlili.
Proszę?
Nigdy tak, żeśmy się nie modlili. A ta druga część, znaczy się o to chodzi. To było problematyczne.
No kiedyś żeśmy się tak wszyscy modlili. Nie wiem, ja... Oprócz Magdy chyba. Wszyscy pochodzimy z kościoła rzymskokatolickiego i mówię już po prostu, że tą modlitwą się nie modlimy. Słuchajcie, kwestia jest taka. Kościół rzymskokatolicki na pewno, tutaj nie ulega wątpliwości, naucza wielu nieprawdziwych, wielu fałszywych rzeczy na temat Marii, matki naszego Pana i Zbawiciela. Z drugiej jednak strony ciągle wydaje mi się, że wiele kościołów protestanckich, wiele kościołów ewangelicznych po prostu ignoruje Marię. Ignoruje ją i jej rolę właśnie we wczesnym kościele, można powiedzieć, czy jej rolę w życiu Jezusa. Jak często właśnie w zasadzie słyszy się kazania właśnie na ten temat w kościołach protestanckich. I chciałbym właśnie, żebyśmy dzisiaj krótko, co prawda krótko mam nadzieję, przy okazji tej czwartej niedzieli Adwentu właśnie jej się przyjrzeli. Bo no wydaje mi się, że nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą, prawda? Można tworzyć swoją teologię w oparciu o kontrasty z kościołem rzymskokatolickim. Czasami to jest ważne, żeby uwypuklić pewne rzeczy w naszym nauczaniu. Ale wydaje mi się, że nie wszystko akurat musi być aż takie złe, co jest związane. Jeśli słyszymy w kościele katolickim o Marii czy o Maryi, no to znaczy, że co zupełnie Maryję musimy odrzucić? Nie. Wydaje mi się, że powinniśmy się jej przyjrzeć i powinniśmy zobaczyć, kim ona jest i co robi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się dwóm sprawom tak naprawdę. Przede wszystkim temu, że Maria jest obrazem Kościoła. Maria, Matka naszego Pana, jest obrazem Kościoła. I jest też, z drugiej strony, to będzie druga rzecz, Maria jest też modelem uczniostwa. Maria jest modelem uczniostwa. Maria jest taką modelową, wzorcową uczennicą naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy jest uczennicą Bożą, można powiedzieć. Także zaczniemy od tego pierwszego, Maria jako obraz Kościoła. Czyli ogólnie to, co ten fragment dzisiejszy mówi o Marii, jest w dużej mierze prawdziwe również w przypadku całego Kościoła. Na początek jednak chciałbym wam przypomnieć, o czym jest Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza jest przede wszystkim Ewangelią odwróceń. Ewangelia Łukasza jest Ewangelią odwrotności. Zobaczcie, tak to się zaczyna. Na początku czytamy, że w Rzymie na tronie zasiada cesarz, który? August. Rządzi niczym, można powiedzieć, Bóg stroną w Rzymie. A z drugiej strony, właśnie w tej odwrotności, w tej przeciwności, widzimy Boga, Pana Wszechświata, który wybiera nisko postawioną pannę, w tym momencie jeszcze wszystko wskazuje na to, że niepełnoletnią, według naszych standardów, gdzieś na peryferiach Izraela, w mieście Nazaret, w Galilei, czyli znowu nie w stolicy, ale gdzieś prawie że na wiosce, jak my to mówimy, przepraszam za kolokwializm, na jakiejś pipiduwie, aby się stała matką naszego Zbawiciela, Zbawiciela świata. Sam Zbawiciel, zobaczcie, jak się urodzi. Nie rodzi się w pałacu. Pałacu kosztownego nie miał żadnego, Pan wszego stworzenia. Raczej znowu przychodzi na świat w miejscu, które jest nawet nie jest miejscem dla ludzi, ale miejscem dla zwierząt, prawda? W żłobie. Został położony w żłobie. Jednak zobaczcie, to właśnie to jest ciekawe w Ewangelii Łukasza. To od niego, to od tego człowieka urodzonego gdzieś na prowincji, można powiedzieć z niewiele znaczącej rodziny, przynajmniej politycznie, to od niego, a nie od możnych, nie od cesarza wyjdzie zbawienie dla Izraela i dla świata. Także Ewangelia Łukasza jest między innymi o tym, o czym mówi drugi rozdział, czy pierwszy rozdział, wersety 52 i 53. Strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Czyli ta Ewangelia odwrotności. Jest to Ewangelia odwróceń. Po prostu Bóg, można powiedzieć, stawia przez Chrystusa świat na głowie, ale raczej inaczej trzeba by to było powiedzieć. Świat wcześniej stał na głowie, a Bóg stawia go mocno na nogi. I rozpoczyna właśnie ten proces dwoma kobietami. Dwoma kobietami, Elżbietą i Marią. Początek pierwszego rozdziału jest o Elżbiecie, kuzynce Marii, krewnej Marii. Później właśnie autor, Łukasz, skupia się na Marii. Kiedy Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży, i to jest samo w sobie to wydarzenie jest cudowne, to wydarzenie nawiązuje do historii takich kobiet jak Sara, żona Abrahama, która była też już w podeszłym wieku i nie mogła mieć dziecka, a jednak Bóg jest Bogiem, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Bóg dał jej dziecko. Tak samo jest z Elżbietą. Ona na starość zachodzi w ciążę i kiedy jest w szóstym miesiącu, anioł Gabriel przychodzi do młodej Marii, do młodej panny. I oczywiście Gabriel, jeśli czytamy Biblię, jeśli czytamy Stary Testament, to jest ten anioł, który już się objawił w historii świata. To jest anioł, który się objawił za czasów Daniela, właśnie Danielowi, by właśnie przepowiedzieć czas przyjścia Mesjasza. 9 rozdział proroctwa Daniela, wersety 10-27, mówił właśnie o tym spotkaniu z Gabrielem. I teraz zobaczcie, Gabriel znowu się pojawia w historii po raz drugi, aby zaznaczyć, aby teraz powiedzieć Marii, że ten czas się dopełnił, ten czas się wypełnił. Maria urodzi syna. Maria urodzi Jezusa. I zobaczcie, jej dziecko urodzi się też w cudowny sposób, ale taki, można powiedzieć, sposób jeszcze bardziej cudowny niż sposób, w jaki Elżbieta zaszła w ciążę. Tam na pewno z udziałem męża, tutaj bez. Tutaj ona poczęła dziecko jako dziewica i jak tutaj anioł przepowiada, bo Maria się dziwi, jak to jest możliwe, przecież nie znam jeszcze swego męża, przecież jeszcze Maria była zaręczona Józefowi, przecież jeszcze nie współżyli z sobą. Jak to się ma stać? I teraz Gabriel mówi o czymś takim, że po prostu Duch Święty stąpi na Marię, i właśnie niczym chmura Bożej chwały zacieni Marię. Specjalnie użyłem takich słów na opisanie tego, co się stało, bo chciałbym wam zwrócić uwagę, że jest to obraz, jest to język bardzo, można powiedzieć, biblijny, bardzo starotestamentowy. Gdybyście na chwilę się ze mną zwrócili do drugiej księgi Mojżeszowej na sam koniec, to jest dokładnie ten sam język, który jest użyty na to, co się stało ze świątynią. Koniec drugiej Mojżeszowej, 40 rozdział, werset 34. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia. I to samo się dzieje tutaj. Duch Święty ma zakryć, ma zacienić Marię i chwała Pana ma napełnić co? Świątynię tak naprawdę. Łono Marii staje się świątynią Bożą. Słuchajcie, Bóg się wcielił. Bóg się wcielił, to jest Jego obecność. Łono Marii jest w tym momencie świątynią. Bóg zamieszkał w niej, można powiedzieć. Także Maria w poczęciu Jezusa stała się rodzajem Bożej świątyni. Świątyni, w której Boży Syn, druga osoba Trójcy, przyjął ciało. I zobaczcie, w ten sposób właśnie Maria stała się obrazem Kościoła, który jest okryty, tak jak ona, tak jak świątynia w Starym Testamencie, teraz Kościół, teraz my, zgromadzenie Bożego Ludu, Kościół powszechny na całej ziemi, jesteśmy okryci Bożą chmurą, chmurą Bożej chwały i przez to jesteśmy właśnie Bożą świątynią, przez to jesteśmy miejscem świętym. Zobaczcie, jest dokładnie to samo się dzieje. Jezus zamieszkał w Marii, a teraz Jezus mieszka w nas, w swojej świątyni. Tak powiedział, że będzie w nas, prawda? Jeśli poczytamy Ewangelię Jana, zobaczymy wiele takich wyrażeń, które na to wskazują. Zobaczcie, 2 tygodnie temu mówiłem kazanie o radości, o tym, że radość chrześcijańska wypływa z obecności Bożej. z obecności Bożej w świątyni. Kiedy Izraelici chodzili do świątyni, to był to czas radości, to był to czas wielkiej, właśnie wielkiej radości. I zobaczcie, właśnie tak jest w przypadku też nas, kiedy jesteśmy Kościołem i wiemy, że Jezus w nas mieszka, to jest powód do prawdziwej radości. Nie jesteśmy pozostawieni sami, ale mieszka w nas Chrystus poprzez swojego Ducha. To jest ciekawe, że kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, zobaczcie, co się dzieje z Janem Chrzcicielem. Czytamy, że dziecko się poruszyło, ale ja myślę, że słuchajcie, trzeba by to chyba zrozumieć znowu w oparciu o Stary Testament, bardziej jako dziecko zatańczyło. Dziecko zatańczyło w łonie Elżbiety. Dziecko zatańczyło. Jan Chrzciciel, nienarodzony, zatańczył w łonie Elżbiety. Słuchajcie, no tak się dzieje. Tak się dzieje, że kiedy obecność Boża nas wypełnia, kiedy obecność Boża jest wśród nas, to sprawia radość. Nie wiem, czy pamiętacie króla Dawida, który sprowadzał Arkę Przymierza na Syjon, do Jerozolimy i właśnie on tańczył radośnie przed Arką Przymierza, przed miejscem Bożej obecności. Bóg jest właśnie radością swojego ludu w świątyni, zamieszkując w nim. I tak samo właśnie reaguje, zobaczcie, Jan Chrzciciel. To tutaj jest, wczoraj byłem przez chwilę z Pawłem na komunikatorze i żeśmy sobie trochę pisali i Paweł mówi, no, że to jest jeden z argumentów oczywiście, które można użyć na przykład przeciwko baptystom, którzy mówią, że no, dziecko nie może przejawiać żadnej wiary, prawda? Tutaj Jan Chrzciciel stoi przed Panem świata, przed Bogiem, którego jeszcze nie widzi, ale już się porusza, już przed Nim tańczy, radośnie tańczy. Także zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się wielka rzecz. Bóg wstępuje do świątyni, którą na początku jest łono Marii. Najpierw zamieszkuje w Marii i Maria przez to staje się obrazem Kościoła, bo teraz Bóg właśnie w ten sam sposób wstąpił na nas i zamieszkał w nas przez swojego Ducha. Czytamy o tym na przykład w Dziejach Apostolskich, prawda, że Duch wstąpił na Kościół. Także Maria jest obrazem Kościoła. Po drugie, Maria jest obrazem oblubienicy Bożej. To się łączy z tym tematem Kościoła, bo oblubienica Boża to jest Kościół. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki szczegół w tym opowiadaniu. Elżbieta, kiedy Maria się do niej udała, pozdrawia ją słynnymi słowami: błogosławiona tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Klepaliśmy to kiedyś, prawda? Wszyscy to znamy. O co tak naprawdę chodzi w tym wyrażeniu? O co chodzi? No znowu, mamy tutaj echo Starego Testamentu, mamy tutaj wypełnienie kolejnego starotestamentowego słowa. Chodzi mianowicie o pieśń Debory i Baraka. Pamiętacie, kim była Debora? Była sędziną w Izraelu, 5 rozdział Księgi Sędziów. Razem z Barakiem walczyli za Izraela, razem z Barakiem, ale nie Obamą. Nie pomylcie się później, jak będziecie komuś relacjonowali to kazanie. Nie Obama. Także oni czcili właśnie w tej pieśni kobietę, inną kobietę. Pamiętacie, o jaką kobietę chodzi? 24 werset. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety, czyli błogosławiona między niewiastami niech będzie Jael, żona Hebera Kenity. Ponad inne kobiety w namiocie niech będzie błogosławiona. Mamy tutaj paralelizm. Za co czcili Jael? Za to właśnie, że zmiażdżyła głowę Sysery, generała wojska kananejskiego, czyli wroga Bożego ludu. Pewnie wiecie, pewnie to słyszeliście też nieraz podczas moich grup ze Starego Testamentu, że w historii toczy się wojna i toczy się wojna między potomstwem kobiety a potomstwem węża, nasieniem węża. I niektóre postaci w historii Starego Testamentu, jak widzimy, nie tylko Starego, ale też Nowego, przybierają właśnie taką formę, są to postaci, można wręcz powiedzieć, satanistyczne. Satanistyczne, taką postacią jest faraon na pewno w Egipcie, ten faraon z pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia II Mojżeszowej. Inne przykłady można by podać właśnie z Księgi Sędziów. Abimelech, tak? Wszystkie te postaci są przejawiały, jakby uosabiają charakter szatana. Kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, takim satanistyczną postacią jest Herod. Król Herod, który zabija dzieci właśnie w Betlejemie. Także mamy tutaj właśnie tego Sesera, który jest obrazem węża, który jest uosobieniem węża i którego Jael, kobieta, zabija. Słuchajcie, mamy tutaj jakby jedno z tych wielkich wypełnień Ewangelii, pierwszej Ewangelii. Ta Ewangelia, która została ogłoszona jeszcze ludziom, zanim zostali wygnani z ogrodu w Edenie. Ewangelia, która brzmi co? Jak? Kiedy Bóg mówi do węża, co mówi? Potomstwo kobiety zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Potomstwo kobiety zdeprze ci głowę. I to samo zrobiła właśnie Jael. Jael zdeptała głowę węża. Ale to samo, zobaczcie, to samo uczyni Jezus, ten właśnie potomek. Nie mamy tutaj w języku polskim tego rodzajnika określonego, ale trzeba było powiedzieć, ten potomek właśnie kobiety zdepcze głowę węża, pokona pysznych i strąci władców z ich strony. I zobaczcie, Maria tak naprawdę cytuje tutaj z pieśni Debory i Baraka. Maria, tutaj jest powiedziane w Ewangelii Łukasza, że rzekła, ale mi się wydaje, że ona pewnie to zaśpiewała. To jest, słuchajcie, wielka pieśń, przez którą Maria sławi swojego syna, wojownika, przez którą sławi właśnie wielkiego mocarza, który się narodzi. Zresztą później Rzymian, list do Rzymian, 16 rozdział, werset 20, też nawiązuje do tego tematu zdeptania węża, że teraz my, będąc posłuszni Bogu, przez nasze posłuszeństwo, podobnie jak właśnie posłuszeństwo Marii, jeśli będziemy posłuszni tak jak Maria, to Bóg zetrze węża pod naszymi stopami. Czyli to my, Kościół, zdepczemy węża, czy zdepczemy głowę szatana. Ale musimy być właśnie tak jak Maria, posłuszni. Bo wejrzą na uniżoność służebnicy swojej. Jeśli będziemy tak uniżeni jak ona, jeśli będziemy chcieli, żeby oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, jeśli będziemy podobną postawę pokazywali w naszym życiu, to Bóg obiecuje, że zetrze szatana pod naszymi stopami. Także zobaczcie, właśnie od Marii znowu się uczymy tego, że kiedy oblubienica, Kościół czci swojego oblubieńca, wojownika, kiedy jest mu posłuszna, on depcze przed nią szatana. Także Maria jest tutaj też tym przykładem oblubienicy Kościoła, czy posłusznego Kościoła. I ostatni punkt, chciałbym jeszcze wam pokazać, że Maria jest przykładem uczniostwa. Maria jest naprawdę chyba takim bardzo mocnym wzorcem uczniostwa. Chciałbym wam jeszcze raz zwrócić uwagę na te słowa. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zobaczcie, bardzo dziwne słowa, gdybyśmy się tak zastanowili, naprawdę, w naszych czasach, zobaczcie, w czasach, których dzisiaj żyjemy, jak to ktoś kiedyś powiedział, żyjemy w erze dzieci nady, bo często się zachowujemy tak jak dzieci, często pragniemy co w naszym życiu? Tylko czuć się dobrze, mieć spokój i tak naprawdę grać dalej w nasze ulubione zabawy, nie? Najlepiej, żeby nikt nam nie przeszkadzał w tych rzeczach. Bardziej dzisiaj niż żyjemy w erze dziecinady, ponieważ dzisiaj bardziej niż ognia boimy się czego? Boimy się odpowiedzialności, boimy się wyzwań. Jest to jakiś taki dziwny czas. I zresztą zobaczcie, ta era dziecinady często się przejawia też w środowiskach chrześcijańskich za pomocą pieśni, jakie śpiewamy, nie wiem, poematów, jakie są pisane na temat Boga. Także żyjemy w jakimś takim czasie właśnie trochę takiej frywolności, można powiedzieć. Nie właśnie bardziej niż ognia, wydaje mi się, boimy się wyzwań i odpowiedzialności. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Kiedy Maria wypowiada te słowa, te wielkie słowa, myślę. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zwróćcie uwagę, kiedy Maria wypowiada te słowa. Maria wypowiada te słowa, kiedy usłyszała, że zostanie matką. Zostanie matką. Zostanie młodą matką, pewnie właśnie według naszych standardów niepełnoletnią matką. Zobaczcie, co anioł jej mówi. Anioł tak naprawdę stawia przed nią perspektywę co? Przede wszystkim ciężaru ciąży. Anioł postawił przed nią perspektywę bólów porodowych. Anioł postawił przed nią perspektywę wyrzeczeń związanych z karmieniem. Anioł postawił przed nią perspektywę zmiany pieluszek. Anioł postawił przed nią perspektywę wstawania w nocy i przychodzenia do dziecka za dnia ze względu na jego płacz i tak dalej, na doglądanie go. Także zobaczcie, przed młodą Marią, nie wiem, która miała 14-15 lat, prawdopodobnie, anioł postawił przed nią jakieś niewdzięczne zadanie związane właśnie z wielkim wysiłkiem i bólem. I wydaje mi się, że w tamtych czasach, no nie wiem, tak mi się wydaje, że się jeszcze ciężej rodziło niż teraz. Nie było takiego, może takiej asysty ze strony szpitali. Chyba też była większy odsetek był umieralności wśród noworodków wtedy. Większe narażenie na jakieś choroby, prawda, i tak dalej. Zobaczcie, co Maria. Maria usłyszała bardzo poważną rzecz. Maria momentalnie musiała, jeśli nie była poważna, to musiała bardzo, bardzo spoważnieć. Co odpowiedziała? Oto ja, służebnica pańska. Widzicie, wiernie przyjęła na siebie to zadanie. Także Maria jest przykładem uczniostwa, bo Bóg takiej odpowiedzi, słuchajcie, nie oczekuje tylko od Marii, nie oczekiwał tylko od Marii, ale Bóg takiej odpowiedzi oczekuje od wszystkich nas, od wszystkich wierzących. Oto ja, sługa Twój, oto ja, służebnica Twoja, niech mi się stanie według słowa Twego. Także Maria jest przykładem uczniostwa. Także zobaczcie, wydaje mi się, że Maria, że młoda Maria, młodsza od nas, pewnie w wieku Kamila, rozumiała biblijną naukę, że od czasu pierwszego upadku, że od czasu upadku ludzi w ogrodzie w Edenie, do chwały, do prawdziwych, do trwałych owoców dochodzi się przez co? Dochodzi się przez trud i mozu, przez ból. Chciałbym wam zwrócić jeszcze raz uwagę na to, co wam kiedyś już mówiłem, ale przy tej okazji warto o tym wspomnieć. Kiedy Bóg mówi o karze za nasz grzech, mówi, że teraz dochodzenie do chwały będzie się wiązało z trudem, z bólem. I w obu przypadkach, do mężczyzny i do kobiety, pojawia się to samo hebrajskie słowo, ecew. 3:16-17. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej w bólach, ten ecew, będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole, znowu ecew, w bólu, żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia twego. I kiedy czytamy Księgę Rodzaju, kiedy czytamy Stary Testament, zawsze widzimy, że zarówno w życiu patriarchów, jak i wielkich mężów bożych, zawsze droga do chwały, droga do osiągania sukcesu jest taka sama. Przez trud mozu, przez ecew, przez ból. Także wydaje mi się, że Maria znała pewnie to opowiadanie. Dobrze jej ktoś to opowiedział, dobrze sobie to przyswoiła. Zobaczcie, Abraham doświadczył wielu trudności, zanim otrzymał obietnicę. Zanim otrzymał obietnicę syna. Musiał, słuchajcie, błąkać się po ziemi kananejskiej, musiał iść do Egiptu, musiał stawić czoła pięciu możnym książętom, którzy porwali jego bratanka Lota. Zobaczcie, ile przeciwności. I dopiero później dostał syna. Pomyślcie o Jakubie, który 20 lat był poza domem, na wygnaniu. Tam się trudził, tam był oszukiwany przez swojego wuja, aby właśnie na końcu dopiero otrzymać tą chwałę. Pomyślcie o Józefie, tym wielkim mężu Bożym, który doświadczył, można powiedzieć, doświadczenia śmierci, który był niemalże zabity przez swoich braci, który był, który był wtrącony niesłusznie do więzienia w Egipcie. Siedział tam 2 lata, myśląc, że oczekuje na śmierć. Dopiero później, po tych wszystkich latach, otrzymał chwałę królowania. Także wydaje mi się, że Maria znała te opowiadania i wierzyła całym sercem, że właśnie poprzez trud, poprzez mozu osiąga się prawdziwą chwałę. Myślę, że wierzyła całym sercem, że to wierne macierzyństwo, ten długotrwały trud i mozu, nie tylko porodu, ale później wychowywania, mogą wydać stokrotne owoce. Uwierzyła na Słowo Boże, że jej dziecko zbawi świat. Ale zobaczcie, nic oprócz poczęcia tak naprawdę nie przyszło w sposób cudowny. Rzeczywiście, poczęcie było cudowne, ale Maria musiała urodzić to dziecko, musiała się męczyć pewnie, musiała przeżywać ból, musiała zarywać noce, musiała się trudzić, musiała dołożyć wielkich, wielkich starań, aby odchować dziecko, aby je wychować. I w tym wszystkim właśnie mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Także swoją drogą tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, że Bóg nadał, myślę, właśnie też w ten sposób macierzyństwu ogromne, ogromne znaczenie. Bóg potwierdził, jak ważne jest macierzyństwo, w jaki sposób zbawienie przychodzi na świat. I znowu można w tym widzieć obraz każdej matki. Słuchajcie, was szczególnie kobiety, że ten wasz trud i mozuł, chociaż tak szybko zapominany często przez dzieci, nie? Zanim dziecko podrośnie i zacznie mówić, to już zapomniało tak naprawdę, co do tej pory żeście zrobiły dla tego dziecka. A jednak Bóg, słuchajcie, w tym słowie dzisiaj obiecuje też wam i zachęca was, że to, co robicie, ten trud, ten mozuł, służy też zbawieniu świata. Jeśli wychowacie, należycie, jeśli jesteście wierne, tak jak Maria, jeśli chcecie iść za Bogiem, jeśli wychowujecie w trudzie wasze dziecko dla Niego, to właśnie przez to. To jest też sposób na zbawienie świata. Widzicie, oto ja, służebnica Pańska, powiedziała Maria. Ciekawe właśnie jest to, teraz mówię do wszystkich, co my mówimy sobie, stając przed trudami swojej pracy, co my mówimy właśnie, kiedy stajemy przed trudami swojego powołania, przed różnymi wyzwaniami, które się pojawiają w naszym życiu. Widzicie, kiedy musimy stać się odpowiedzialni właśnie ze względu na naszą rolę, czy to jako ucznia, czy później głowy domu, rolę męża, rolę matki w rodzinie, w naszej pracy, w kościele, kiedy musimy stanąć przed takim zadaniem, przed takim odpowiedzialnym zadaniem, pytanie, co my mówimy. Wydaje mi się, że tutaj Maria jest tym najważniejszym przykładem dla nas. Zakładam też, że Maria właśnie tą postawę wpoiła swojemu synowi. Bo zobaczcie, kiedy Jezus stanął kiedyś w wieku już dorosłym przed wyzwaniami, przed największym wyzwaniem swojego życia, pamiętacie, co powiedział? Powiedział dokładnie to samo, co jego matka, tylko w innych słowach trochę. Nie moja, lecz Twoja wola. Niech mi się stanie według słowa Twego, Panie, nie? Jezus to powie dokładnie to samo, co powiedział, co wcześniej jego matka. Także Jezus jest sługą Pańskim, który nie wycofuje się i nie rezygnuje ze względu na trudy, ze względu na mozuł. Jezus nie miałczy jak dziecko. Nie chce mi się. Ale Jezus zdaje się na Bożą moc, aby wykonać zadanie. Także słuchajcie, to jest dzisiaj dla nas ten najlepszy przykład właśnie w osobie Marii, a później oczywiście w osobie Jezusa. Kochani, kończąc już, święta są za pasem. Mam nadzieję, że to jest i będzie czas wielkiej radości dla nas. Mam nadzieję, że będziemy obchodzili te święta w pokoju, siedząc przy stołach z naszymi bliskimi. Mam nadzieję, że będziemy znowu jedli dobre rzeczy. Mam nadzieję też, że otrzymamy przynajmniej po części takie prezenty, jakbyśmy sobie życzyli. Ale mam nadzieję też, słuchajcie, kochani, że właśnie w obliczu tego dzisiejszego tekstu o Marii, opowiadania o Marii, nie będziemy zbytnio upodabniali się do tekstów niektórych naszych polskich kolęd. Mam nadzieję po prostu, że będziemy pamiętali, że te wszystkie dziecinki maluśkie i lilijki, te pieśni nie są o nas, słuchajcie. Te pieśni nie są o nas. To nie my staliśmy się dziećmi. My w pewien sposób musimy, tak jak Maria, dorosnąć w naszym życiu, musimy szybko dorosnąć, aby zatroszczyć się właśnie o Boga w naszym życiu. Musimy dorosnąć, aby zatroszczyć się o Boga i o Jego sprawy w naszym życiu. Jesteśmy Jego nowym stworzeniem. On nas powołał do swego królestwa. Jesteśmy Jego kościołem, jesteśmy Jego uczniami. On nas wspiera i On daje nam radość. I dlatego powinniśmy, tak jak Maria, z nadzieją, z wiarą przyjąć nasze zadania, wiedząc i wierząc w to, że Bóg nagradza nasze trudy, że Bóg nagrodzi nasz mozół i trud i ból. Pytanie oczywiście jest takie, czy chcemy, żeby ktoś kiedyś o nas powiedział: błogosławiona tyś między niewiastami. No może za wyjątkiem do panów. Wolelibyśmy, żeby ktoś powiedział nam: błogosławionyś ty, mężu Boży, prawda? Ale pytanie, na czym nam zależy? Amen. Nasz drogi Boże, nasz łaskawy Panie, dziękujemy Tobie za Marię, Matkę Bożego Syna. Dziękujemy, Panie, że stała się ona obrazem Kościoła, obrazem oblubienicy i obrazem uczniostwa. Spraw, Boże, abyśmy, czerpiąc też z niej przykład, który wpoiła swojemu Synowi, postępowali podobnie, ale przede wszystkim, Panie, byś Ty nas prowadził, umacniał w swej łasce, abyśmy stali się tak wiernymi ludźmi, jak była ona, Twoja Matka. Amen.